Podzielę się z wami dzisiaj jednym wersetem, który dla wielu jest pocieszeniem, a dla innych wręcz przeciwnie, jest irytujący. Ale myślę, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, wszystko zależy od naszego nastawienia. Werset ten jest bardzo znany, jest to list Pawła do Rzymian, rozdział 8 i wiersz 28. Ja nie chciałbym, jak to niektórzy mówią, pochylić, ale ja chciałbym się w ogóle zatrzymać nad tym wierszem. List Pawła do Rzymian, rozdział 8, wiersz 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Po pierwsze, pierwszy wyraz, jaki nam tutaj się pojawia, to jest wiemy. To słowo wskazuje na pewność. To słowo wskazuje na przeświadczenie. Nie jest tutaj użyte przypuszczenie, wydaje nam się. Nie chodzi tutaj o to, że doświadczamy Boga, robiąc jakieś eksperymenty, być może się nie uda, być może się uda, być może się nie uda, wyjdzie albo nie wyjdzie, ale wiemy. Nie ma tutaj miejsca na niepewność czy na wątpliwość. Po drugie, Paweł mówi, to my wiemy. W Księdze Hioba w rozdziale 19, a wiersz 25, Hiob powiedział takie słowa: lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Hiob wyraża pewność tego, co stanie się później, ale to było jego osobiste doświadczenie, to było słowo, które on skierował do swoich przyjaciół. On nie powiedział, my wszyscy wiemy, ale on powiedział, to ja wiem. Ja jestem tego pewien. I apostoł Paweł w wielu miejscach także pisał o swoim osobistym doświadczeniu. To ja czegoś doświadczyłem, ja byłem biczowany. Ja mogę wszystko w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie Jezusie. Ja to mogę, ja piszę sam za siebie. Ja wiem, że mogę żyć w obfitości, mogę żyć w ubóstwie. Ja to wiem, mówię sam za siebie, piszę sam za siebie. Nie twierdzę, że wy to potraficie. Ale w tym przypadku napisał, my to wiemy. I nie jest to tylko jego osobiste zdanie. Ale jest to pierwsza osoba liczby mnogiej. My wiemy. Napisał także w imieniu czytelników. I wyobraźmy sobie, gdyby ten list napisał Paweł do zboru w Nowej Soli. Czy mógłby napisać te same słowa? Czy także ja się z tym utożsamiam? Czy także ja to wiem? Ja jestem o tym przekonany, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. A być może mam jakieś wątpliwości, być może wydaje mi się, że Bóg mnie opuścił. Tak, łatwo jest takie coś mówić, jak nie chorujesz. Gdybyś ty wiedział, co mi dolega, gdybyś ty wiedział, przez co ja przychodzę, to byś tak nie mówił. Gdyby Paweł wiedział, przez co ja przechodzę, to by na pewno tak nie pisał. Być może Bóg jest dobry dla innych, ale nie dla mnie. Może Bóg błogosławi Amerykanów, ale nie mnie. Często pojawiają się takie wątpliwości. Ale czy ja mogę powiedzieć, że ja także to wiem? My wiemy. Paweł miał tą pewność. Czy te słowa są prawdziwe także i w moim przypadku? Wiemy, że Bóg współdziała. Kolejne bardzo ciekawe słowo, bo niemalże przez cały ósmy rozdział tego właśnie listu, niemalże przez cały fragment Paweł pisze o Duchu Świętym, o tym, że Duch wspiera nas w niewysłowionych westchnieniach, o tym, że Duch nam pomaga, o tym, że potrzebujemy Ducha Świętego, a tutaj nagle pojawia się pojęcie Boga. I tutaj powinniśmy sami przed sobą odpowiedzieć sobie na pytanie, kim dla nas jest Bóg tak naprawdę? Kim dla mnie jest Bóg osobiście? Jak Go postrzegamy? Jak na Niego patrzymy? Jezus kiedyś zadał pytanie, za kogo ludzie mają Syna Człowieczego? Bardzo dobre pytanie. Kiedyś kilku członków naszego zboru miało na samochodach napisane, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? To było jeszcze przed tym, zanim pojawiły się te śmieszne rybki. To było pytanie, które naprawdę, jak ktoś jechał za kierowcą, to musiał sobie odpowiedzieć, szczerze. Niektórzy ryzykowali tym, że być może ktoś im szybę wybije w samochodzie, ale były takie nalepki. Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Podobne pytanie powinniśmy sobie zadać, kim dla nas jest Bóg? Jak Go postrzegamy, jak na Niego patrzymy? Dla jednych Bóg jest surową postacią, gotową od razu karać najmniejsze nawet potknięcie. Taki Bóg czyhający na nasze potknięcia, na nasze błędy, na nasze grzechy. I nie daj Boże, jak ktoś się potknie, to od razu każde nieszczęście to na pewno jest Twoja wina. Bóg Cię pokarał. Dla innych Bóg jest takim dobrotliwym staruszkiem, taki, jak to w jednym filmie, no Bóg już stareńki, on nie dowidzi, nie dosłyszy, taki tam. Diabeł tak, diabeł to jest pełen wigoru, on dużo robi, ale Bóg, co tam Bóg? Siedzi sobie w tym niebie i w zasadzie chyba już nic nie może. Tak biernie przypatruje się jawnej niesprawiedliwości, krzywdzie, cierpieniu. Nic z tym nie może zrobić, pozwala, żeby diabeł szalał. No taki czasami mamy obraz Boga. Wielu ludzi ma pretensje do Boga, wielu go odrzuca, wielu Boga nienawidzi. Jeden człowiek powiedział, że kiedy żył sobie w Ameryce, w wygodnym kraju, wielu ludzi mówiło, że nie wierzy w Boga, ale gdy ci sami ludzie, z których ust słyszał, że dla nich Bóg nie istnieje, kiedy oni znaleźli się na wojnie w Wietnamie, pierwsze co to, krzyczeli wręcz do Boga. Jak pociski zaczęły im świstać, jak był ostrzał z helikoptera, czy po prostu ostrzał wroga, nagle sobie przypomnieli, że Bóg istnieje, nagle zaczęli modlić się do Boga, krzyczeć. Już nie było wstydem modlić się do Boga. Oni się nie modlili, oni wręcz krzyczeli, wrzeszczeli, Boże ratuj. My dzisiaj żyjemy w takim wygodnym środowisku, Europa Zachodnia. Oczywiście narzekamy na rząd, na wszystko, co się w naszym kraju dzieje, no ale tak naprawdę nie jest nam źle. Po co nam dzisiaj Bóg? Ja mogę wszystko. Ja skończyłem dobrą szkołę, ja sobie wziąłem kredyt, ja mam wygodny dom, po co mi Bóg? Kiedyś tam ludzie mówili, że Bóg mi coś dał, ale dzisiaj ja na wszystko zapracowałem. Ludzie żyją w takiej iluzji, że wszystko mają. Masz swój dom, spłacasz jeszcze przez 20 lat, do kogo ten dom należy tak naprawdę? Do Chaima Rosenzweiga, który stoi na czele banku. No taka jest prawda. Na czele każdego banku stoi jakiś Żyd. Ja nie mam nic przeciwko Żydom, ale taka jest prawda. To nie ty masz dom. Te wszystkie osiedla, które są budowane, przecież ktoś bierze na nie kredyt. A kto udziela kredytów? Banki. A kto jest na szczycie banków? Bóg powiedział do Abrahama, twoi potomkowie będą udzielać kredytów. Twoi potomkowie będą dawać innym narodom, będą błogosławić inne narody. Ty będziesz błogosławieństwem. A nam się wydaje, że to my wszystko mamy. Nic nie mamy. Jaki mamy obraz Boga tak naprawdę? Bo krzywy obraz Boga skutkuje krzywą relacją. Jeśli mamy pretensje do Boga, to nie będziemy Boga postrzegać jako kogoś dobrego, tylko będziemy mieli z Nim złą relację, będziemy pełni pretensji do Boga. Jeśli będziemy mieć postawę roszczeniową, to się rozczarujemy Bogiem i nie będziemy chcieli mieć z Nim relacji. W ogrodzie Eden diabłu udało się zrobić jedną rzecz, wprowadzić wątpliwość, wprowadzić krzywy obraz Boga. Czy naprawdę tak się stanie? Czy naprawdę Bóg tak powiedział? Spójrz na to z innej strony. Przecież Adam miał relację z Bogiem, on znał Boga, wiedział, jaki Bóg jest. Dobrze go znał, lepiej niż my. A jednak udało się wprowadzić pewną wątpliwość, krzywy obraz. Dał się okłamać, dał się oszukać i został wypędzony z raju. Poznawajmy Boga osobiście. Poznawajmy Boga takim, jakim On jest. Może ktoś ma pretensje do Boga i mówi nam, że nie, ty się mylisz, Bóg jest taki i taki. I zaczynamy przyjmować krzywy punkt widzenia odnośnie Boga. Ale jeśli Boga będziemy postrzegać jako kogoś złego, wrednego, gotowego karać od razu, to dalsza część wersetu nie ma sensu. Prośmy Ducha Świętego o właściwe, o pełne objawienie. Bo jeśli będziemy mieli karykaturalny obraz Boga, to i nasza relacja z Bogiem będzie karykaturalna. Jeśli będziemy mieli dobry obraz Boga, właściwy, to i nasza relacja będzie właściwa. Ale jeśli będziemy mieli zły obraz Boga, to utkniemy w tym miejscu. Albo ten wiersz nie będzie miał dla nas żadnego znaczenia. Utkniemy w tym miejscu, ponieważ ten tekst mówi o zaufaniu. Wiemy, że Bóg współdziała. I w tym słowie zawarte jest zaprzeczenie Boga pasywnego. Boga, którego czasami próbuje nam się przedstawić jako... No istnieje taki pogląd, że Bóg jest zegarmistrzem, który stworzył świat, puścił go w obieg i w zasadzie niech się dzieje, co chce. Bóg sobie teraz odpoczywa. Sześć dni się napracował. Jak się zaczął siódmy dzień, to się zaczął Boży odpoczynek i tak odpoczywa sobie do dzisiejszego dnia. I nic nie robi. Nic się nie dzieje. I czasami do takiego Boga się modlimy, ale w zasadzie nie wiadomo po co. Może tak jak mówi mitologia grecka, rzymska też, że do Boga trzeba się modlić, bo wtedy Bóg rośnie. Bóg ma siłę, jak się ludzie do Niego modlą. Co za bzdura. Bóg nie potrzebuje naszych modlitw po to, żeby wzrastał w siłę. I w zasadzie nie wiadomo, po co się modlić do takiego Boga, który nic nie robi. Ale Paweł zaprzecza takiemu sposobowi myślenia. Paweł napisał, że Bóg współdziała. W pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 3 i w wierszu 9 pisze tak, albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Nawet nie pracownikami, ale współpracownikami. Kto to jest współpracownik? Ten, kto współpracuje. My nie pracujemy dla Boga, ale współpracujemy z Bogiem. Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. A więc słowo współdziała wyklucza Boga obojętnego, ale także wyklucza inne błędne pojęcie czy postrzeganie Boga. Niektórzy myślą, że Bóg jest tym, który wszystko za nas zrobi. No bo przecież powiedział, nie troszcie się, no spójrzcie na ptaki niebieskie. Przecież Bóg je żywi. Spójrzcie na lilie, Bóg je ubiera. No zgodzę się z tym. Ktoś mądry jednak powiedział, że Bóg żywi, Bóg karmi ptaki niebieskie, ale to nie znaczy, że wrzuca im robaki do gniazda. Przypatrzmy się tym ptakom, one się nie troszczą rzeczywiście, ale coś jednak robią. I na tym polega współpraca. Współdziałanie czy współpraca polega na tym, że my wykonujemy swoją część zadania, a Bóg wykonuje swoją. Bóg współdziała, Bóg współpracuje. Współdziała oznacza także pracę wielowymiarową. Jeżeli powiem hasło budowa domu, to pierwsze, co nam się kojarzy, a stoi sobie jakiś budowlaniec i buduje. Cegiełka do cegiełki, ale przecież budowa domu to nie jest tylko praca budowlańca czy budowlańców, ale jest to praca wielowymiarowa. Architekt musi dom zaprojektować, geodeta musi coś wymierzyć. Wchodzi w końcu ten nasz budowlaniec, coś robi, ale wchodzą także hydraulicy, elektrycy, cieśle. Wszyscy pracują dla jednego celu. Żeby zarobić. No i czasami, żeby dom wybudować. Kiedy idziemy do lekarza, czasami kończy się na jednej wizycie. No, ma pan zapalenie tam oskrzeli, weźmie pan to i będzie dobrze. No ale czasem jedna wizyta nie wystarczy. Kiedyś miałem jakiegoś tłuszczaka, poszedłem do lekarza, myślałem, że weźmie skalpel, wytnie. No nie, to nie takie proste. Musi pan iść do pielęgniarki, wziąć jakieś tam szczepienia, później skierowanie do innego lekarza, później skierowanie gdzieś tam, praca wielowymiarowa. I tak samo jest z Bogiem, Bóg współdziała. Być może chcemy przeskoczyć jakąś przeszkodę i myślimy, tak, gdy ta przeszkoda zostanie pominięta, to wszystko będzie dobrze. Ale żeby ta przeszkoda została usunięta, to potrzebna jest praca wielowymiarowa, współdziałanie. Wszyscy współdziałają dla jednego celu. Bóg wykonuje więcej pracy, niż nam się wydaje. Weźmy na przykład takie zwykłe czytanie Biblii. Ja tylko czytam. Wykonuję tylko jedną czynność. A w tym czasie On przekonuje, koryguje, szlifuje, zmienia, działa na wielu płaszczyznach. Ja się tylko modlę. I nic więcej czasami nie mogę zrobić. Czasem się modlę pełen wiary, a czasami się modlę pełen bezsilności, wiedząc, że nic więcej nie mogę zrobić, a Bóg robi resztę. Kiedy jest wola z naszej strony, jest wola ze strony Boga. i coś, co jest często kamieniem potknięcia. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim. I to z tym mamy największy problem, we wszystkim. Bo lubimy, kiedy Bóg współdziała, kiedy nam się dobrze wiedzie, kiedy jest wszystko z górki. Ale gorzej, kiedy to we wszystkim oznacza także i te nieprzyjemne rzeczy. Gdy pojawiają się przeciwności, wątpliwości i tragedie. I wtedy niełatwo nam jest przyjąć obraz Boga dobrego. Obraz Boga, który jest naprawdę dobry. I wtedy nawet jakieś filozoficzne zdania niewiele nas pocieszają. Ktoś powiedział, nie mów, że masz pod górę, jeśli zdobywasz szczyty. No dobra, to jest jakieś pocieszenie. Ale chyba łatwiej nam w takich wypadkach przyjąć postawę żony Hioba, która powiedziała, wiesz co, przeklnij Boga i w końcu umrzyj. Po co ci to wszystko? Po co się męczyć? Taka droga na skróty, taka szeroka droga. Jakże często przyjmujemy taką właśnie postawę. Pojawia się w nas zniecierpliwienie, frustracja, rozgoryczenie, zniechęcenie. Bo nie jest łatwo uwierzyć, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. No tak, kiedy mam wszystko poukładane, to tak, to mogę w to uwierzyć. Ale co dobrego jest w tym, że coś złego mi się dzieje? Tak naprawdę nasz wzrok jest ograniczony i nasz wzrok jest omylny. Możemy świetnie widzieć rzeczy fizyczne, ale większość z nas, a może nawet wszyscy, jesteśmy całkowicie ślepi na rzeczy duchowe. Możemy bardzo dobrze dostrzegać i poznać wiele rzeczy, wiele prawd fizycznych, chemicznych, przyrodniczych, ale jesteśmy ślepi, jeśli chodzi o rzeczy duchowe. Doskonały tego przykład jest w II Księdze Królewskiej, w rozdziale 6, wiersz od 15 do 17. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego, biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowami, panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. To jest chyba najlepszy przykład tego, o czym mówię. Nasza duchowa ślepota. Potrafimy wiele rzeczy dostrzec, ale nie potrafimy dostrzec tego świata duchowego. Często ani go nie widzimy, ani go nie rozumiemy. Bo poznanie nasze jest cząstkowe, jak napisał apostoł Paweł, nie tylko częściowe, ale cząstkowe. To nie jest jakaś część, ale to jest cząstka. To nie jest część tego ciasta, ale wręcz okruszek. Tyle wiemy. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Może nie znamy i nie rozumiemy Bożych zamiarów. Może często nie rozumiemy tego, co się z nami dzieje, albo co Bóg dla nas przygotował i dlaczego w ten właśnie sposób nas traktuje, ale zaufajmy, że Jego motywem zawsze jest miłość, nigdy nienawiść. Nie dajmy sobie wsączyć tego kłamstwa, że Bóg coś robi ze względu na to, że nas nienawidzi, albo że ściągamy na siebie jakieś przekleństwo. To nie jest ten Bóg, w którego ja wierzę. Bo czy to w trakcie, czy na końcu naszej próby, doświadczenia, czy cierpienia uświadomimy sobie, że Boży motyw to miłość, bo Bóg jest miłością. Że Jego ostatecznym celem jest miłość, bo Bóg jest miłością. To wymaga zaufania. A zaufanie jest jednym z narzędzi, które skutecznie łamie naszą pychę. Bo zaufanie to przekonanie, że Bóg ma rację. Nawet wtedy, kiedy mi się to nie podoba. Nawet wtedy, kiedy mnie to boli, nawet wtedy, kiedy ja tego nie rozumiem. W tym momencie muszę zaznaczyć jedną rzecz. Jest takie przysłowie, z którym się nie zgadzam. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. To jest przysłowie, które wymyślili sobie, nie wiem, czy Polacy, czy Anglicy, czy ktokolwiek, ale czym innym jest ogromna różnica między poddaniem się okolicznościom, a poddaniem się Bogu. To jest ogromna różnica. I owszem, musimy się zgodzić z wolą nieba, jeśli jesteśmy przekonani, że taka jest wola nieba. Nie zawsze niesprzyjające okoliczności oznaczają, że taka jest Boża wola. My czytając Księgę Hioba, dostrzegamy tego człowieka, który do końca mówi, ja jestem gotów bronić swojej sprawy. Oczywiście on przyjął stratę majątku, on przyjął stratę swoich dzieci, ale on się z tym nie zgodził. On czuł się pokrzywdzony i przez całą księgę mówi, że tak jest. Jego przyjaciele próbują mu wciskać jakieś teologiczne sentencje, teologiczne slogany, ale on mówi, ja się z wami nie zgadzam. I w ostateczności Bóg powiedział, oni się mylili, to ty miałeś rację. Paweł nie pogodził się z okolicznościami aresztowania. Paweł nie pogodził się z cierniem w swoim ciele, dopóki Bóg mu nie powiedział, że to jest moja wola, nie proś o to. Ale do tego czasu on się modlił. I to jest zachęta dla nas, abyśmy modlili się do skutku, do poznania Bożej woli. Do tego, abyśmy wiedzieli, jaka jest Boża wola. Czy to naprawdę jest Boża wola. Bo nie zawsze sztorm w naszym życiu oznacza, że musimy się pogodzić z tym sztormem, ale tutaj słyszeliśmy w środę, chyba 2 tygodnie temu, są takie sztormy, które powinniśmy gromić w imieniu Jezusa, bo one nie pochodzą od Boga. Bez świadomości Bożej dobroci trudno jest o zaufanie. Kolejne słowa brzmią tak. Z tymi, Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. A przecież Bóg jest dobry dla wszystkich ludzi. Przecież Jezus powiedział, że deszcz pada na sprawiedliwych i nie, na niesprawiedliwych. Paweł w Dziejach Apostolskich w rozdziale 14 powiedział takie słowa. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. On to mówi do pogan, do ludzi całkowicie niewierzących. Do ludzi, którzy tkwili w kulcie bałwochwalczym. Powiedział, Bóg, któremu ja służę, był dobry także i dla was. Dawał wam pokarm, dawał wam radość. A więc Bóg błogosławi wszystkim ludziom. Ale czytamy jedno ciekawe słowo. Bóg współdziała, współpracuje tylko z tymi, którzy Boga kochają, którzy są powołani. Błogosławi wszystkich, ale współdziała z tymi, którzy Boga miłują. Paweł powiedział do tych pogan o rzeczach przyziemnych, o rzeczach, na które my zwracamy uwagę. Do Koryntian napisał takie słowa. To, co widzialne, jest najważniejsze, a to, co niewidzialne, jest niepotrzebne. Tak napisał, czy tak nie napisał? Tak ja mówię. To, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I czasami nasz wzrok jest troszeczkę odwrócony i chcielibyśmy, żeby było odwrotnie. Czasami przyjmujemy postawę saduceuszy, którzy twierdzą, to życie jest najważniejsze, bo nie ma zmartwychwstania, a więc w tym życiu musisz się nachapać, ile wlezie. Jesteś milionerem? Słabo. Bądź multimilionerem. Jesteś multimilionerem? Stań się miliarderem. Korzystaj z tego, że Bóg chce ci błogosławić, bo On ci musi pobłogosławić. Jesteśmy z narodu wybranego, jesteśmy z saduceuszami, jesteśmy potomkami Sadoka i musimy się nachapać. Wpływy polityczne? Oczywiście nie ma żadnych problemów. Kolaboracja z Rzymianami, nie ma żadnych problemów. Jeśli będzie z tego kasa, będziemy kolaborować. To, co tu i teraz liczy się tylko i wyłącznie. I czasami nam się wydaje, że Boże błogosławieństwo jest takie, o którym mówił apostoł Paweł. Bóg napełniał wasze brzuchy pokarmem i tylko to się liczy. Ale nie tylko to się liczy. Liczy się to, co będzie tam. To, co niewidzialne, jest wieczne. I Boża współpraca polega na tym, abyśmy osiągnęli to, co niewidzialne. Nie polega na tym, abyśmy sobie zasłużyli na to, ale aby nas ukształtował. Bóg współdziała z tymi, którzy Boga miłują. Jego błogosławieństwo jest nad wszystkimi ludźmi, ale współdziała ku dobremu tylko z nami. Jeszcze raz to powiem, patrząc krótkowzrocznie, widzimy tylko to słońce, ten deszcz i to błogosławieństwo. Patrząc dalekosiężnie, widzimy to, co niewidzialne. I tak zastanówmy się, dlaczego jego działanie miałoby nam wyrządzić krzywdę? Skoro błogosławi i dobrych, i złych, to dlaczego to, przez co przechodzimy, miałoby posłużyć ku naszemu złu? Nie ma logicznej odpowiedzi. Dlaczego jego działanie miałoby nam zaszkodzić? Nie wiem. Bo jego działanie nie szkodzi. Bóg współdziała ku dobremu, a nie ku złemu. Czasem w naszym życiu nieświadomie przypisujemy większą moc diabłu niż Bogu. Diabeł mnie skusił, diabeł mnie zaatakował, diabeł spowodował, że zachorowałem. A gdzie w tym wszystkim jest Bóg? No, a stoi i bezsilnie obserwuje. Traci kontrolę nad sytuacją. Nie, on w tym czasie współdziała, obracając te wszystkie sytuacje na swoją chwałę, ku naszemu dobru. Jeśli chcemy coś w życiu osiągnąć lub zmienić, to często musimy zaufać innym ludziom. Zaufać, po prostu zaufać, wiedząc, że ten człowiek wie, co robi. Ufamy lekarzom, chociaż czasami ich działania nas bolą. Ufamy fizjoterapeutom, chociaż to boli. Jak ktoś nie wierzy, to niech się zgłosi do mojego brata. To nie jest masaż relaksacyjny. I musimy zaufać, że ten ból, że to trzaskanie w kościach, że to łamanie kręgosłupa w przyszłości zaowocuje tym, że przestanie mnie teraz boleć. Ufamy różnym ludziom. Ufamy dietetykom, ufamy trenerom, bo oni wiedzą, albo przynajmniej nam tak się wydaje. A więc zaufajmy także Bogu. Zaufajmy, że On wie, co robi. I współpracujmy, a wtedy wszystko, cokolwiek On zrobi, posłuży ku naszemu dobru. Wiemy bowiem, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Amen.